Kochani, powiedziałem ostatnio już o wybraniu, co nieco, ale chciałbym ten temat kontynuować. Ten temat tak czy inaczej wraca, jest trudny. Jest, może niektórzy go unikają, potem mówią, nie bardzo rozumiem, to nie dla mnie, ale ten temat wraca do nas. Co jakiś czas rozmawiam z kimś i ktoś dochodzi zawsze do tej kwestii. A jak to jest z tym naszym wybraniem? Jak mam to rozumieć? Chcę powiedzieć coś bardzo ważnego na temat wybrania. Pamiętacie, czytaliśmy ten drugi list do kogo? Do Galacjan, tak? Czyli czyj? Czyli jaki to był list? Pierwszy Piotra, tak jest. Tak tylko oczywiście, tylko po to, żeby nas pobudzić do... A jakiż to drugi list do Galacjan? Tak, jest też oczywiście list Piotra i tam jest powiedziane, że to jest między innymi do mieszkańców Galacji. Czyli do Galatów też w jakiś sposób musiał trafić ten list. Jeszcze raz przeczytam te dwa wersety, które mnie zafascynowały, przykuły. Cały tydzień spędziłem nad tym i mówię, jestem podekscytowany tym, chociaż nie ma dzisiaj jakichś wesołych przykładów, ani jakichś opowieści, historyjek. Po prostu Boże Słowo i Jego znaczenie jest fantastyczne. Jeżeli uszy waszego serca będą otwarte, to mam wrażenie, mam też nadzieję, że was to również bardzo pocieszy, rozraduje to, co dzisiaj przeczytamy. Jeszcze raz pierwszy Piotra, pierwsze dwa wersety. Więc Piotra, apostoł Jezusa Chrystusa, do kogo? Do wykoćców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bitynii. Dalej, są rozproszeni, okej, nie są jakby u siebie, ale są wybrani, eklektos, stąd pochodzi później to słowo eklesia, czyli kościół. Wybrani według jakiego wzoru? Według powziętego z góry postanowienia Boga. Nie wybrani ze względu na kolor skóry, nie wybrani ze względu na wykształcenie, nie wybrani ze względu na jakieś inne zdolności, które mieli. Wybrani z góry według postanowienia Ojca. Poświęconych, czyli rozproszeni, wybrani, poświęceni ku posłuszeństwu. To jest to jedno z pierwszych ku do czegoś, i to będzie przez cały czas tutaj się pojawiało w liście Piotra. Jakby jeszcze raz kwestia była Kościół. Jesteście Kościołem. Co to znaczy, że jesteście Kościołem? I chciałbym wam to uświadomić. I Piotr jakby wychodzi z takiej pozycji naprawdę takiego sługi, takiej uniżenia. Nie wychodzi z pozycji, no ja wam tu zaraz wszystko wytłumaczę, wy szaraczki nic nie rozumiecie, ja wam to teraz tu powiem, o co chodzi. Piotr i w jednym i w drugim liście wychodzi z taką pokorą, z taką pokorą do słuchaczy, do czytelników tego listu. Tak jak w drugim liście powie, zacznie od tego, mówi, że taką samą wiarę, taką samą wartość ma wasza wiara, jak i nasza. Tu powie, do wybranych jesteście wybrani i poświęceni przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. I już mówiliśmy więcej o tym poświęceniu przez Ducha, posłuszeństwie ostatnio, i to było bardzo ważne, jeszcze raz chcę to podkreślić, często mówi się o Ewangelii bardziej tylko jakby w taki sposób, co możesz zyskać, ale nie mówi się o posłuszeństwie, o tym, że jestem, staję się niewolnikiem Chrystusa. Myślę, że chciałbym jeszcze do tego tematu osobno wrócić. Ale tak, jeszcze raz wróćmy do wybranych. Wybrańcy. No, jeżeli chodzi o Żydów, to oni często kpią z tego. Mówią wybrani, tak, dziękujemy bardzo za to wybranie. Wybrani do czego? Wybrani do tułaczki? Wybrani do prześladowań? Wybrani do gazu? Tak, do czego jeszcze wybrani jesteśmy? Dziękujemy za takie wybranie. Lepiej, żeby Panie Boże, Ty się nami nie interesuj tak bardzo. Ty odsuń się od nas. Tak naprawdę niektórzy mówią o wybraniu. Nie, lepiej, żeby Pan Bóg za bardzo się w to moje wybranie tutaj nie angażował. Nie chcę takiego wybrania. Odbiorcy listu mogli myśleć podobnie. No jak to? Jesteśmy tułaczami. Jesteśmy wygnani ze swojego domu. Kim my właściwie jesteśmy? Wybrani może z drugiej strony, wybrani to może apostołowie. Oni są kimś ważnym, oni są kimś szczególnym. Oni są wybrani. Ale my, kim my jesteśmy? Ale do nich właśnie kieruje słowo, Piotr mówi, wy jesteście również wybrańcami, Bożymi wybrańcami. Możemy myśleć o wybrańcach w kategorii tego świata, bo kto? Bo jest wybrańcem, och super, bo super piłkarz jest, a ten jest super politykiem, a tamten to jest szczęściarz losu, bo on co, wygrał fortunę, a tamten jeszcze coś innego w życiu mu się powodzi, jest bardzo inteligentny, cokolwiek byście chcieli. Są wybrańcy jakby tego życia i można jak powiedzieć, tak, o, oni mają się dobrze. Oni są wybrańcy. A ja? Kim ja jestem? Kim ja jestem? Zobaczcie, sprawa wybrania przez cały czas w Biblii się pojawia. W księdze Nehemiasza czytamy, jak modli się Nehemiasz, mówi w 9 rozdziale, 7 wersecie, mówi: Ty, Panie, jesteś Bogiem, który wybrał Abrahama, wywiodłeś go z Ur Chaldejskiego. Już mówiliśmy o tym ostatnio. Bóg wybiera Abrahama, nadaje mu to szczególne imię. Rzymian, 9 rozdział, 7 werset, mówi: Nie wszyscy są dziećmi, dlatego tylko, że się urodzili w fizyczny sposób z Abrahama, tak jak Ismael między innymi. Jeszcze inne dzieci miał. Lecz jest tak, od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje. Czyli Izaak, szczególny, wybrany. Tak? Dalej, to mówimy Abraham, Izaak, jego dzieci. Znowu mamy Jakub i Ezaw. Jakub i Ezaw. I co? I wprost Pan Bóg mówi, też list do Rzymian, 9 rozdział, 13 werset. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Jakuba wybrałem, Ezawa wzgardziłem. Bóg wybiera. Bóg robi to samowolnie. Według swojego klucza, według swojego założenia, to jest jego wola. W księdze Ageusza czytamy o Zorobabelu. Mówi 2 rozdział, 23 werset. Uczynię cię swoim sygnetem, gdyż ciebie wybrałem. To Bóg wybiera. Bóg ustanawia królów w tym świecie, dobrych i złych. Bóg ustanawia również w kościele. Bóg ustanawia w rodzinie. To Bóg ustanawia. O Panu Jezusie wreszcie, to co najważniejsze, to właśnie Piotr pisze o tym w 2 rozdziale, 6 wersecie, mówi: Oto kładę kamień węgielny, wybrany. Kto jest tym kamieniem wybranym, węgielnym? Pan Jezus. Pan Jezus. Pan Jezus również mówi sam o nas. Jana Ewangelia, 15 rozdział, 16 werset. Jana 15, 16, szczególne słowa, które mówi: Nie wy mnie wybraliście. Nie wy mnie wybraliście. Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli, owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, i o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, żeby wam to dał. To ja was wybrałem. Galacjan 1,15. A gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, tak mówi Paweł o swoim życiu. Zanim się urodziłem. Jaki masz wpływ na swoje życie, zanim się urodzisz? Jaki masz wpływ na to, jak będziesz wyglądał, czy kim będziesz i tak dalej? Nie masz żadnego wpływu, zanim się urodzisz na ten świat. List do Efezjan, 1 rozdział i 4 werset, te słowa, które Bożym dzieciom tak mocno brzmią w sercu. Mówi: W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. W Nim, w Chrystusie Jezusie, wybrał nas kiedy? Przed założeniem świata. Żebyśmy byli jacy? Święci, nienaganni przed obliczem Jego. To Bóg zrobił przed założeniem świata. Wybrał nas. 2 Tesaloniczan 2,13. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg co zrobił? Wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha. Bóg wybrał was od samego początku do tego, żebyście byli zbawieni przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Tak jak powiedziałem, w tym świecie jest mnóstwo wybrańców. I nieraz patrzymy na nich. Jest wręcz, powiedzmy sobie szczerze, media są bardzo mocno skoncentrowane na tym, żeby patrzeć, jak żyją gwiazdy. Różnego rodzaju gwiazdy. Sport, czy jakaś subkultura. Gdziekolwiek. Ludzie są zapatrzeni w tych wybrańców świata. Żyją ich życiem. Słuchają o nich, czytają o nich, oglądają. Żyją każdą informacją i marzą o ich życiu. Są wybrańcy tego świata. Ale są też wybrańcy Boży. Wybrańcy Boży. I mogą wyglądać na ten moment jako nędzarze, jako najgorsi z tego świata. Kiedy czytamy o tym właśnie w liście do Koryntian, mówi: to co głupie, to co jest niemocne, to co słabe, to co jest niczym w tym świecie, to Bóg właśnie wybrał. To Bóg właśnie wybrał. Możemy myśleć o kimś tam, że on jest wybrany, bo on ma jakieś zaszczyty, ma jakieś rzeczy, ma pieniądze, ma sławę. Ale to nie oni są wybrańcami. Wybrańcami są ci, którzy właśnie są i głupi w oczach tego świata. Biedni, poniewierani, wypędzeni z własnych domów, z własnej ojczyzny nieraz. Czy my jesteśmy wybrani tylko do cierpienia? Tak nieraz można się czuć. Tak nieraz możemy mieć takie odczucie. Jestem odrzucony, jestem pogardzany, prześladowany. Ale Piotr przypomina im, wy jesteście Bożymi wybrańcami. Bożymi wybrańcami. I tak jak mówi to Pismo Święte, obrazuje w taki sposób, są naczynia, które są naczyniami gniewu. Są wybrane po to, żeby je potrzaskać. I są naczynia zaszczytne, przeznaczone do celów zaszczytnych. Tak to Pismo Święte ujmuje. Iluż to ludzi, zobaczcie, szuka na ziemi swojego miejsca, swojego bezpieczeństwa, swojej ojczyzny. Ale my nie należymy do tego świata. Nie czujemy się tu u siebie. My nie rozkoszujemy się tym wszystkim, co ten świat może nam dać. Nawet jeżeli daje nam i cieszymy się rzeczami, bo Pan Bóg daje nam do używania, do cieszenia się. Owszem, ale wiemy, że to jest tylko przedsmak. To jest tylko na chwilkę. To zaraz minie. Kończy się niedziela, kończą się wakacje, kończy się jakiś moment. To wszystko przemija. Kończy się wiek. To wszystko przemija. Masz marzenie, że jak to osiągnę, to będę szczęśliwy. To już będę miał to. Ale tak nie jest. Dopóki nie masz tego, że jesteś tym Bożym wybrańcem, dopóki nie masz tego powołania od Boga. Więc jak rozumieć to wybranie? Jak rozumieć moje wybranie? To jest trudna kwestia. Czytamy o Panu Jezusie. Pierwszy list Piotra 1,20 w 20 wersecie mówi tak. Wprawdzie był On na to przeznaczony, takiego samego słowa tutaj używa, już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na nas. To nie może oznaczać, że Pan Bóg przewidział, nie tylko to, że Pan Bóg przewidział kogoś, że może ktoś taki będzie, może mu się spodoba i może wtedy będzie tym wybrańcem, tym Mesjaszem, tym kimś przeznaczonym do zbawienia świata. To nie jest tak, że w taki sposób był obserwowany przez Boga i Bóg go w taki sposób wybrał. Nie. Podobnie jest z naszym wyborem. Podobnie jest z tym, jak Pan Bóg nas wybrał. I to jest niesamowite, co Pan Bóg robi z nami. Bo tak jak czytaliśmy, On nas uświęca. On nas oddzielił z tego świata, oddzielił od grzechu, oddzielił od tego stanu bycia niewolnikiem grzechu, niewolnikiem samego diabła i szatana. Oddzielił nas dla siebie. Oddzielił nas od śmierci do życia. Tak jakby zmieniło się w tobie nagle postrzeganie wielu rzeczy. Kochałeś coś, a teraz tego nienawidzisz. Kochałeś grzech, kochałeś przekręty, kochałeś jakieś machlojki, kochałeś nieczystość. Kochałeś to. A teraz nagle to się zmienia w tobie. Nie, Panie, chcę Twojej świętości, chcę Ciebie. Brzydzi Cię każdy grzech, każda nieczystość. Po czym poznać, że jestem wybrany? Po czym poznać, że jestem wybrany w takim razie? Takie pytanie powinno w nas powstać i to jest bardzo ważne pytanie. Po czym poznać, że jestem wybrany, że jestem uświęcony? Bardzo prosta rzecz. To, co mówi Pan Jezus. Owce moje głosu mojego słuchać będą. Owce moje głosu mojego słuchać będą. Owce moje za mną pójdą. Ja zawołam i one pójdą za mną. To jest pierwsze, najważniejsze kryterium. A ktoś powie, no ale tak, ale ja upadam. Czy nie każdy upada? Oczywiście lepiej to rozszerzyć, żeby nie było tylko na mnie. Ale każdy upada. Czy ty nie upadasz? Jeszcze lepiej tak dodać. Tak, ale Boże dziecko, właśnie w przeciwieństwie do tej świni, biblijnej świni, która kocha swoje błoto, Boże dziecko będzie miało niesmak. Będzie czuło się brudne, zanieczyszczone. Będzie chciał, ojcze, wybacz, mnie przyjdzie, czy jest dla mnie litość, czy jest dla mnie łaska. Chcę czystości, chcę Twojej świętości, Panie. Nie tylko jakiejś naprawy tej sytuacji, nie tylko przykrycia tego, co się wydarzyło. Chcę zupełnie nowego, czegoś od Boga, Jego świętości, Jego obecności. Człowiek, który w tym świecie czasami może podejść, rzeczywiście będzie obmyty przez Słowo. Tak się dzieje. Jest uświęcony przez społeczność. Tak jest mowa o tym w liście do Hebrajczyków. Jest uświęcony, dostąpił wielu rzeczy. Ale kocha, w swoim sercu kocha grzech. Jak ta świnia, która kocha błoto. I znowu umyta świnia, jak to mówi Biblia, znowu wraca do tego błota. Boże dziecko odwrotnie. Boże dziecko wyznaje grzech, przyznaje się do niego, odwraca się od tego grzechu, nie usprawiedliwia swojego grzechu. nie próbuje kombinować, ale szuka tej społeczności z Panem. Zostaliśmy wybrani do świętości. Zostaliśmy wybrani do tego, żeby ukochać tę świętość. Do upodobnienia się do Syna Bożego. I to jest pragnienie każdego Bożego dziecka. Nie tylko, to nie jest kwestia, chcę być lepszy od innych. Chcę być w miarę kulturalny i nie mieć problemów. Nie, ja chcę być tak jak Ty, Panie. Chcę, żeby Twój obraz był we mnie. Twoje podobieństwo, żeby było we mnie. Ty jesteś moim Ojcem. Ty jesteś moim Ojcem. Ja chcę Twojego podobieństwa w sobie. I tak to Piotr będzie używał takiego sformułowania. Tak jak mówimy o nasieniu ludzkim, on mówi nasienie Bożego Słowa, które stwarza w nas nowe życie. I tak jak według nasienia naszych ojców jesteśmy podobni naszych rodziców, tak mówi według nasienia Bożego jesteśmy podobni do Tego, który nas powołał do nowego życia. Dzięki swojemu Słowu, niezniszczalnemu, cudownemu Słowu. W jaki sposób mogę być przekonany, że jestem grzeszny, że jest sprawiedliwość, że kiedyś w ogóle będą jakieś konsekwencje mojego postępowania. W jaki sposób człowiek może być przekonany o tym, że jest grzeszny? Zobaczcie, na tym polega właśnie problem tych, którzy już później grzeszą przeciwko Duchowi Świętemu i nie ma dla nich upamiętań. Dlaczego? Bo to właśnie Duch Święty przekonuje nas o sprawiedliwości, grzechu i sądzie. To Duch Święty przekonuje świat o sprawiedliwości, grzechu i sądzie. Jeżeli ktoś odwraca się od świadectwa Ducha Świętego, jeżeli ktoś nie przyjmuje słów Pana Jezusa, inaczej mówiąc, on mówi, grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu. Dlatego nie ma już sposobu na to, żeby on mógł się opamiętać. Bo tylko Duch Święty daje człowiekowi zdolność opamiętania się. Tylko Duch Święty daje przekonanie, kiedyś będziesz musiał odpowiedzieć. Są konsekwencje Twoich czynów. To Duch Święty nam daje to przekonanie. A jaki sposób to przychodzi do nas? Przez Słowo. Przez Słowo Chrystusowe. Kiedy Bóg do nas mówi i kiedy my słuchamy i odpowiadamy na to. Nie zostaliśmy oddzieleni tylko do szczęścia, do wolności, do zaspokajania swoich marzeń, ale do posłuszeństwa temu Słowu. Po co Duch Święty wykonuje dzieło uświęcenia? Po co? Tak jak tu czytamy. Poświęceni przez Ducha. Do czego? Po co On to wykonuje, to dzieło? Do posłuszeństwa. Do tego, żebyśmy słuchali tego, co Chrystus z nas mówi. Reagowali na to. To nie jest tylko kwestia, podobało mi się dzisiaj nabożeństwo. Ale fajnie było, bo była, nie wiem, muzyka fajna, ale ciekawe kazanie było. To nie o to chodzi. Chodzi o to, co zrobiłem z tym Słowem. Czy ja wziąłem to Słowo do siebie? Choćby była to jedna linijka, jedno zdanie. Czy ja wziąłem to do siebie, co Słowo mnie poruszyło? Czy wstrząsnęło mną? Czy ja uwierzyłem temu Słowu? Kiedy Bóg przemówił do Abrahama, nie wyobrażam sobie, że Pan Bóg strzelał z armat, nie wiem co robił, jakieś znaki, cuda, niewidy. Nie, po prostu powiedział, Abrahamie, chcę Ci pobłogosławić. I czytamy, Abraham uwierzył i to zostało mu poczytane za sprawiedliwość. Po prostu. Proste słowa, które mogły wydawać się jak bajka. Mogły wydawać się jak rzecz nie z tej ziemi. Nic mu Pan Bóg nie pokazał. Powiedział, wyjdziesz z tego domu do ziemi, którą Ci wskażę. A potem mówi, dam Ci potomka. I czekał, to wczoraj oglądaliśmy, i czekał. Czekał, i czekał, i czekał, i czekał. Ale się doczekał. Odpowiedział, tak Panie. I kiedy Pan Bóg go przeprowadzał to przez te wszystkie kroki posłuszeństwa, naprawdę mówił, tak Panie. Miał zachwiania, miał upadki, i on, i Sara. Ale Bóg był wierny. I to dzisiaj też o tym będziemy właśnie mówili zaraz. Nie jestem już więc niewolnikiem grzechu. Nie jestem niewolnikiem diabła. Nie jestem niewolnikiem swojego ciała, cielesności i tego, że ciało mi każe coś robić i mówię, nie miałem wyjścia. Tak mówi niewolnik. Nie umiałem się powstrzymać. Tak mówi niewolnik. Nie jesteśmy już więcej niewolnikami. Bóg wybrał nas. Duch Święty oddzielił nas, przeznaczył nas do posłuszeństwa, do świętości. Teraz jesteśmy niewolnikami właśnie Pana Jezusa i Jego Słowa. Posłuszeństwo to inaczej niewolnictwo. Jestem niewolnikiem Jego samego i Jego Słowa. Więc wiernie, wytrwale przynoszę owoc. Wiernie i wytrwale. Mam tą świadomość, to On we mnie pracuje. Ja chcę Jemu się poddać. Panie, czyń, co zechcesz, żeby tylko Twoje imię było uwielbione w moim życiu. Cokolwiek by to było. Żeby tylko Twoje imię było uwielbione w moim życiu. Jeżeli czasami czytamy o chrześcijanach, na przykład teraz co to się działo w Egipcie, tak? Kościół koptyjski zaatakowano, prawda? I czytamy tam o chrześcijanach, którzy wyszli, nagle protestują, chcą się bić. Dobrze, tam biskup przyjechał szybko, uspokoił sytuację. No, oni żądają środków ostrożności, żądają jeszcze czegoś tam, żeby ich chronić. Albo starcia, które były kiedyś między chrześcijanami tutaj w Irlandii przecież, w Belfaście. Chrześcijanie? To jest chrześcijaństwo? To jest chrześcijaństwo? To jakoś niewiele ma wspólnego z chrześcijaństwem. Nie widzę tu sług Chrystusowych, którzy cierpią niewinnie, którzy przyjmują to w cichości, którzy ufają Bogu, że On wszystko poprowadzi, że On ma wszystko w swoim ręku. Widzę ludzi, którzy wyznają jakąś religię. A Polska, co się mówi? 96% chrześcijan, tak? I ktoś powiedział w taki sposób, mówi, to jest niesamowite, 96% chrześcijan w tym kraju, a ja się ciągle natykam na te 4%. Gdyby było inaczej, nie musiałbym zatykać sobie uszu na ulicy od przekleństw, nie musiałbym zamykać oczu od tych wstrętnych rzeczy, które ludzie oglądają, robią przez cały czas. Od tych świństw, od tych przekrętów politycznych, nie musiałbym na to patrzeć z taką odrazą. Gdyby to był chrześcijański kraj. Pierwszy Tymoteusza, 6 rozdział, 3-4 werset, mówi tak. Jeśli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego, Jezusa Chrystusa, oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, to ten jest zarozumiały, nic nie umie, choruje na wszczynanie sporów, spieranie się słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złe podejrzenia. I to jest fałszywe chrześcijaństwo. To jest niby chrześcijaństwo, niby poszli za Bogiem, ale tak naprawdę co? Na czym to plan pali, na panewce, jak to mówią? Nie trzyma się zbawiennych słów Pana Jezusa. Nie trzyma się zbawiennych słów Pana Jezusa. To jest nasz problem. I to jest zostało, mój brat to użył, nie wiem skąd on to wziął, ale to często powtarzam za nim, jesteśmy analfabetami biblijnymi. Mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, nie znamy w ogóle Bożego Słowa. Znamy pewne kwiatuszki, ale nie wchodzimy, nie czytamy, nie rozważamy, nie żyjemy i nie przyjmujemy, to najgorsze jest, nie przyjmujemy tego Słowa, tak chcę żyć tym. I wtedy, co dziwnego, że ktoś mówi, jestem chrześcijaninem, a co tu się dzieje? A mówi, a wszczyna spory. To jest chrześcijaństwo? Mówi, jestem chrześcijaninem, chrześcijanką, ale jest zawiść, są swary, są jakieś kłótnie w domu, są jakieś bluźnierstwa, są słowa, które nie godzą się z chrześcijaństwem. Bo to jest chrześcijaństwo fałszywe tutaj. To jest chrześcijaństwo, które nie przyjęło słów Pana Jezusa do swojego serca. Złośliwość, podejrzenia. 1 Tesaloniczan, 1 rozdział, od 2 do 10 wersetu. Dziękujemy Bogu zawsze, za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary waszej, trud miłości, wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym, wiedząc, pytanie, skąd to wie? Wiedząc, co wie? Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani. Skąd on to wie? Że oni rękę podnieśli? Bo ktoś im tak powiedział? Bo ktoś zapisał ich w jakiejś książce? Skąd on to wie? Zobaczmy dalej, 5 werset. Mówi, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszło was nie tylko w słowie, lecz i w mocy, i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. A wy... Co stało się z wami? Staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście Słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. To nie była taka słodka ewangelizacja, że jak fajnie, bo taka atmosfera super. Jejka, no takie słodka muzyka. Ja chcę być z tymi ludźmi. Kawa, ciastko. No super, ja chcę być tutaj w tym kościele. Jak oni przyjęli Słowo? Przyjęliście Słowo w wielkim uciśnieniu. Ale Duch Święty swoją mocą dał im radość, dał im pokój. I przyjęli to słowo zaczęło przemieniać ich życie. Oni zaczęli naśladować Pawła, naśladować Pana. Ta Ewangelia doszła do nich z całą mocą, z całą siłą. I co dalej? 7. werset. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaji. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie, nie tylko w Macedonii i Achaji, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu. Zobaczcie, to jest ta pozytywna zaraza. To jest to pozytywne zakażenie. Kiedy mam wiarę tą prawdziwą w Jezusa Chrystusa, to ta wiara będzie się pomnażała. To jest źródło, z którego bije woda. Źródło, którego nie da się zadusić ani zagasić. Kiedy mam prawdziwą wiarę, kiedy żyję z Bogiem prawdziwie, kiedy przyjąłem prawdziwie Boże Słowo, tego nikt nie jest w stanie zatrzymać. I w okolicy wszyscy wiedzą o tym. Mówi, wszyscy wiedzą. Wszyscy o tym opowiadają. O waszej wierze. Wiara to nie są tylko przekonania. Wiara to nie są dobre myśli o Panu Bogu. Wiara to jest coś, co widać i tego nie da się zatrzymać. Od was rozeszło się słowo pańskie wszędzie. Wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu. Tak, już nie ma potrzeby nawet o tym mówić, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia, jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Oni opowiadali o tym nieustannie. Bóg nas uratował, odwrócił nas od grzechu, odwrócił nas od szatana, odwrócił nas od tego świata i tej zagłady. Odwrócił nas. I żyjemy teraz dla Niego. Służymy. Jesteśmy niewolnikami Boga. Jesteśmy niewolnikami Boga prawdziwego. I oczekujemy Syna Jego z niebios, którego Bóg zbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Jeszcze raz wracam do tego. Skąd człowiek ma w ogóle pojęcie, że może być coś takiego jak gniew Boży, że mogą być konsekwencje mojego życia, że ktoś będzie rozliczał moje życie. Duch Święty sprawia. Ale czy ja tego posłucham? Czy ja się tym przejmę? Tak to nieraz pytam i samego siebie. Czy wierzysz naprawdę w piekło? Czy wierzysz naprawdę w niebo? Bo jeżeli wierzymy w te rzeczy, to one powodują w nas niesamowite napięcie. Czasami jakiś film dokumentalny, ktoś zobaczy, asteroida pędzi do Ziemi, tak? Jakiś tam coś kosmicznego się dzieje. I już niektórzy się nakręcają. Niektórzy czytają jakieś książki Nostradamusa albo jakichś innych przepowiadaczy. I się tym nakręcają, prawda? Tu Boże Słowo mówi, ja mówię, czasami ktoś pyta się o pogodę, ja mówię, czym ty się przejmujesz, jaką pogodą? Trzeba się szykować na śmierć. Na śmierć się trzeba szykować. A Zbyszek, nie mów tak, no coś ty. Jak to nie? No jak to nie? Myślimy o naprawdę... Słuchajcie, jeżeli przychodzi do nas upomnienie, w ogóle w życiu upomnienie, upomnienie nie ma najmniejszego sensu. Tak jakbyśmy stawiali kogoś pod murem, bo ma być rozstrzelany, jeszcze malujemy go ładnie, zapinamy mu guziczki i czyścimy go plamki mu a ma być zaraz rozstrzelany. Głupie, prawda? To byłoby bardzo głupie. Ale tak wygląda mniej więcej nasze życie. Nasze życie trwa chwilkę. A my temu życiu tak wiele uwagi poświęcamy. My tak bardzo koncentrujemy się na tym życiu. Ale Boże dziecko, jeżeli do Niego jest skierowane z napomnienie, ono przyjmuje to. Ono zmienia się w Nim natura. Zmienia się Jego myślenie. On dąży do innych rzeczy. Ma inne wartości przed sobą. Ufa komuś innemu. Ufa czemuś innemu, ufa Bożemu Słowu i samemu Bogu. Więc pytanie, które sobie zadaję i zadaję wam również, czy twój grzech poruszył cię do głębi? Czy tylko spodobało ci się chrześcijaństwo? Czy grzech poruszył cię do głębi? Czy wstrząsnął tobą tak, że płakałeś, mówisz, czy jest dla mnie zlitowanie? Czy jest dla mnie jeszcze ratunek? Boże, zlituj się nade mną, bo jestem grzesznikiem. Boże, zlituj się nade mną, bo jestem grzesznikiem. Idę na zatracenie i Boży gniew będzie na mnie wylany. Czy coś takiego stało się w moim życiu? O tym przekonuje Duch Święty. I Boże dzieci słuchają. Wybrańcy Boży usłuchają tego głosu i odpowiadają. Rzucają się w ramiona tej łaski, w ramiona Pana Jezusa. Przypowieści mówią w taki sposób. Człowiek, który się chełpi darem, którego nie dał, jest jak chmury i wiatr bez deszczu. Odnoszę nieraz wrażenie, że tak nieraz jest z naszym chrześcijaństwem. Dlaczego nie mówimy, nie świadczymy o tym, kim dla nas jest Pan? Bo Go prawie tam nie ma. Bo Go tam prawie nie ma. Dlaczego nie dzielimy się Panem? Dlaczego nie jest huczno wokoło nas z tej czy z tamtej strony? Mówię w ten sposób, że czasami, jeżeli człowiek jest chrześcijaninem, to albo go potępiają, albo ciągną do niego, bo widzą, że ma coś. Człowiek, który się chełpi darem, którego nie dał, jest jak chmury bez deszczu. Tak nieraz jest z chrześcijanami, którzy myślą, że idą przed Boga, że mają dary, że mają coś, i są jak chmury bez deszczu. I tak mówi o tym Juda. Tak mówi o chrześcijanach. Chmury bez deszczu, nic nie mają. A wydaje mi się, że idą przed Boga i że będzie coś dobrego z tego. W następnych słowach jeszcze Piotr jeszcze bardziej podkreśli to, co zostało już powiedziane. Jak to posłuszeństwo jest powiązane z pokropieniem krwią? To, że ostatnio wspomniałem i o tym dzisiaj miałem powiedzieć właśnie. Czy ludzie byli pokropieni krwią? Czy w jakim momencie byli kropieni krwią, jeżeli w ogóle? Czy w święcie, w wielkim dniu przebłagania byli kropieni krwią? Nie. W czasie paschy, czy ludzie byli kropieni krwią? Też nie do końca, nie zupełnie. Ołtarz był skrapiany, nie człowiek. Zazwyczaj rzeczy były skrapiane, cały przybytek, wszystko było kropione, ale nie tak dużo człowiek. Zaraz do tego dojdziemy. Owszem, jeżeli mówimy o święcie paschy, to co pokropiono? Pomazano co? Drzwi, od drzwia domu. Od drzwia domu. Jak czytamy Hebrajczyków 11:28, czytamy, przez wiarę wchodził w paschę i dokonał czego? Pokropienia krwią. Aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przyszło do nich tylko słowo. Przed Mojżesz, którego już mieli dosyć, mówi, słuchajcie, musicie pomazać drzwi swojego domu krwią. Bo jak nie, to przyjdzie anioł śmierci i zabije waszych pierworodnych. Tratatata. Ktoś by powiedział, mam już dosyć tego Mojżesza. Ktoś mógłby tak powiedzieć. Przez niego wszystkie te problemy były i oni naprawdę narzekali na niego. Po toś tu przyszedł. Tak nam tu dobrze było. Jak ty przyszedłeś, mamy się jeszcze gorzej. Ale patrzcie, to jest proste słowo. Proste, tak jak przyszłoby dziecko i powiedziało ci w zwyczajnych słowach, tatusiu, znam ratunek. Tak jak ta dziewczynka w domu Naamana, która mówi, znam proroka, który może ci pomóc. Proste, zwyczajne zdanie. To nie jest, nie ma tu wielkich trąb, wielkich świateł przy tym i tak dalej. Nie. Całkiem zwyczajne. Proste zdanie. Zrobisz to albo nie zrobisz tego. Przyjmiesz to słowo albo nie przyjmiesz. Oni uwierzyli temu, dokonali pokropienia i ten, który zabijał anioł śmierci, minął te domy, które były pokropione krwią. Uwierzyli słowu. Kto jeszcze jest kropiony? Jeżeli w ogóle ludzie byli kropieni, to byli trędowaci. Krew gołąbka i trędowaci na oznakę oczyszczenia, oni byli kropieni. Czy to Piotr mógł mieć na myśli tutaj? Myślę, że nie do końca. Kropieni też byli synowie Aarona. Kiedy byli przygotowywani do służby, później zostali pokropieni, wprowadzeni do tej służby. Oczyszczenie, poświęcenie do kapłaństwa. Być może część z tego, w jaki sposób tutaj też dotyczyłaby tych czytelników, do których adresuje Piotr swój list. Jesteście przeznaczeni. Jesteście do celów szczególnych wyznaczeni. Jesteście oczyszczeni. Ale myślę, że jeszcze coś więcej chcę właśnie powiedzieć tutaj. I najbardziej do tego odnosi się właśnie list do Hebrajczyków. Jest kilka miejsc, trzy miejsca. Zaczniemy od 9 rozdziału. 9 rozdział, 12 do 14 wersetu. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 12. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. Mowa jest o nowym arcykapłanie, o Panu Jezusie Chrystusie. I teraz mówi tak. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, co mówiliśmy o tych o trędowatych, między innymi, no 14 werset, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, inaczej mówiąc, bezużytecznych rytuałów. Bezużytecznych rytuałów. Jeżeli ktoś chce rozumieć, co to są martwe uczynki, ja sobie dopiszę tam w Biblii, bezużyteczne rytuały. Te martwe uczynki. Więc on oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Znowu to abyśmy, można sobie wziąć w kółeczko. Co ta krew dokonuje w nas? Co to nowe oczyszczenie, co to krew dokonuje? Oczyści moje sumienie. Już nie muszę jakby mieć sumienia czystego tylko przez to, że przyszedłem do kościoła, wrzuciłem na ofiarę, odbyłem jakiś tam obrządek, dałem na jałmużnę. W taki sposób można oczyścić sumienie, ale to są, mówię, to są martwe rytuały. To są martwe rytuały. Krew przymierza ma coś znacznie większego. Ponad to służymy Bogu z radością. Służymy Bogu, bo to jest pragnienie naszego serca. Nie dla rytuału, nie tylko dla czystego sumienia. Coś o wiele większego. Już wiem, kim jestem. Jestem Bożym wybrańcem. Zupełnie inne perspektywy do tego podchodzę. Nie żeby się Bogu przypodobać, nie żeby coś odpracować. Zupełnie inne podejście, bo nowy status daje ta krew. I to ostatnie słowo, abyśmy co? Abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Abym mógł być niewolnikiem Boga, Boga nie martwego, Boga nie wymyślonego przez człowieka, ale Boga żywego. Boga żywego. Więc takie działanie krwi Pana Jezusa. I dalej czytamy 12 rozdział od 22 wersetu. Tam przeskoczyłem jeden fragment jeszcze, do 9 rozdziału jeszcze wrócę. 22 werset. Lecz wy podeszliście do góry, teraz można sobie tu podkreślić wszystkie do czego my podeszliśmy. I to jest lecz, czyli w porównaniu z tym, co było w Starym Testamencie. Tamci podeszli do góry Synaj, a my, uwaga, my podeszliśmy do góry Syjon, nie Synaj na pustyni, ale Syjon, tam gdzie jest Jeruzalem, tam gdzie jest Jerozolima, czyli do miasta Boga żywego. Nawet właściwie to nie do końca chodziło mu tutaj o miejsce na ziemi, tylko Syjon w tym znaczeniu niebiańskim, tak? Do miasta Boga żywego, do Jeruzalem, nie na ziemi, ale właśnie niebieskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, które są zapisani w niebie, do Boga sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość i do pośrednika przymierza Jezusa. I uwaga ostatnia, i do czego? Do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Podeszliśmy do krwi, która przemawia lepiej niż krew Abla. Co to znaczy? Co to znaczy, że podeszliśmy do krwi, która przemawia lepiej niż krew Abla? Krew Abla o co wołała? O pomstę. Krew Abla wołała o pomstę. Krew Abla z ziemi woła o pomstę do Boga. Krew Pana Jezusa o co woła? O zlitowanie, o przebaczenie, o łaskę. Zobaczcie, do czegoś takiego podeszliśmy. Czy to nie jest piękne, czy to nie jest cudowne? To jest coś wspaniałego, co dla nas Pan Bóg przygotował. Już nie woła Jego krew o potępienie nasze, o zemstę, ale woła o nasze usprawiedliwienie. Wstawia się za nami. I teraz jeszcze raz chcę wrócić do Hebrajczyków, 9 rozdział i 19 werset. Bo teraz od tego przejdziemy do tego fragmentu, który jest w Starym Testamencie, na którym to się wszystko skupiło. I to jest właściwie, myślę, ten szczególny moment, kiedy Piotr ma na myśli. Piotr jest Żydem. Myśli po żydowsku. Ma to na myśli. I teraz co on mówi tutaj? 9:19. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, co zrobił? Wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hyzopem, to taka zwyczajna roślinka, jaki krzak po prostu, i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud. Pokropił księgę, jak i całą lud. Przeczytał i później pokropił. Dlatego zobaczmy, jak to jest opisane właśnie w drugiej Mojżeszowej, Księdze Wyjścia, w 24 rozdziale i od 3 wersetu. Druga Mojżeszowa, 24, od 3 wersetu. Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa. Lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc, przepraszam, wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, co zrobimy? Wypełnimy. Co oni robią? Oni składają obietnicę. Obietnicę czego? Posłuszeństwa. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, a wstawszy wcześniej rano zbudował ołtarz u stóp góry, postawił 12 pomników dla 12 pokoleń plemion izraelskich, polecił też młodzieńcom synów izraelskich złożyć ofiarę całe palenia, a ci zarżnęli cielce na rzeźną ofiarę pojednania dla Pana. Potem wziął Mojżesz połowę krwi, wlał do czaszy, a drugą połowę krwi wylał na ołtarz. Następnie wziął Księgę Przymierza, głośno przeczytał ludowi. Ten zaś rzekł, wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Wziął też Mojżesz krew i pokropił lud, mówiąc, oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Myślę, to jest właśnie to. Wybrańcy, Boży wybrańcy, jesteście Bożymi wybrańcami. Jesteście wybrani i poświęceni przez Ducha Świętego do posłuszeństwa i do pokropienia krwią. Jedno z drugim jest nierozerwalnie złączone. I on im tylko przypomina coś, co było w Starym Testamencie. Ale z tego wynikają jeszcze inne, niesamowite rzeczy dla nas. Więc to jest ten jedyny moment, kiedy Pan Bóg pokropił lud, cały lud. Dlatego to się nazywa przymierze krwi. Biblia nazywa to przymierzem krwi. Mojżesz ogłasza to ludowi tę Bożą wolę, Boże wyroki, ten sam Boży charakter, pamiętamy Boży charakter, i lud odpowiada, obiecując, że będzie tego przestrzegał. Więc to jest przymierze posłuszeństwa, to jest przypieczętowane krwią i tak zawierano przymierza w Starym Testamencie. Mówiono w ten sposób, niech mi Pan Bóg uczyni tak, jak stało się z tą ofiarą. Tak? Ofiara jest zabita, zarżnięta, krew, wszyscy tą krwią byli pokropieni, jakby brali na siebie odpowiedzialność za to przymierze. Więc dlatego właśnie Piotr połączył tą kwestię ich zbawienia, poświęcenia właśnie z tym, że są wybrani. Więc co to znaczy stać się chrześcijaninem? Czy to jest tylko przyjęcie korzyści płynących z Jego śmierci i zmartwychwstania? Nie tylko. Kiedy Piotr w pewnym momencie podsumowuje, kiedy autor listu do Hebrajczyków podsumowuje w 10 rozdziale, 29 wersecie, zobaczcie, kiedy mówi o krwi przymierza, mówi tak, o ileż sroższej kary, sądźcie sami, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał, zbezcześcił krew przymierza, którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Ja wiele razy, pamiętam, ktoś czytał tamte wersety, mówił bardziej, zobacz, ktoś tutaj utracił zbawienie. Utracił możliwość zbawienia. Był bardzo blisko. Słyszał. Ale odwrócił się od tego. Podeptał tą krew przymierza, zbezcześcił krew przymierza, podeptał Syna Bożego. Znieważył ducha łaski. Bo tak jak powiedzieliśmy, Duch Święty daje nam przekonanie. Jeżeli ja to zaczynam odsuwać, jeżeli staję się nieposłuszny temu, mogę być bardzo blisko. Tu nie ma mowy o utracie zbawienia. On utracił możliwość. Utrata możliwości zbawienia. Więc posłuszeństwo. Posłuszeństwo jest ważne i my zostaliśmy pokropieni, przeznaczeni do tego posłuszeństwa. Ale uważajcie, bo jeszcze coś bardzo ważnego w związku z tym chcę powiedzieć. To jeszcze nie koniec. Więc mówić o zbawieniu bez tych elementów przymierza, to tak jakby mówić o zbawieniu bez potrzeby przelania krwi. Krew musiała być przelana, bo to jest pełnia naszego zbawienia. Czy dzieło Pana Jezusa satysfakcjonuje Boga? Czy to, co zrobił Pan Jezus, czy to jest takie satysfakcjonujące? Bóg mówi, to jest to. Oczywiście, że tak. To jest to jedyne właściwe, jedyne doskonałe przebłaganie za nasz bunt, za nasz cios, który wymierzyliśmy samemu Bogu. Grzech to nie jest tylko potknięcie. Grzech nasz to jest policzek wymierzony Bogu. Grzech to jest podeptanie Bożego imienia. To jest grzech. Więc to, co zrobił Pan Jezus, to była jedyna doskonała ofiara, przebłaganie za mój bunt, za mój grzech. Ale nie tylko to, bo Pan Jezus jest gwarantem również mojego posłuszeństwa. Jeżeli przyjmuję, uważajcie na to, jest bardzo ważne sformułowanie, jeżeli przyjmuję Boże Słowo, jeżeli przyjmuję Boże zbawienie, ono się staje moim udziałem, to Pan Jezus staje się gwarantem mojego posłuszeństwa. Ja sam z siebie nie jestem w stanie. Możemy tego słuchać tak jak lekcji i każdy może myśleć tak jak na lekcji, postaram się, no teraz postaram się, spróbuję w tym tygodniu już, wycisnę z siebie ostatnie soki, będę się modlił więcej, będę czytał, może coś jeszcze robił. I to całe namawianie nas nie ma jakby sensu, jeżeli Bóg rzeczywiście nie zadziałał w moim życiu. To jest, aż trudno to wytłumaczyć. Ale to Bóg sprawia w nas i chcenie, i wykonanie. To Bóg sprawia, że ja to słowo pragnę, chcę przyjąć, zaakceptować. I Pan Jezus dlatego jest też gwarantem mojego posłuszeństwa. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, 32 werset. Mówi tak. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Którzy są Mu posłuszni. My jesteśmy świadkami tych rzeczy. I ci, również inni, którym Bóg dał, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są posłuszni. Bóg sprawia w nas posłuszeństwo, pragnienie posłuchania Bożego Słowa i On daje możliwość nam przez to. Otwiera moje serce, otwiera moje zrozumienie i również daje siłę, możliwość, daje wykonanie. Nie byłbym w stanie tego sam zrobić. Jeszcze raz mówię, Pan Bóg zwraca się z rozkazem posłuszeństwa do każdego człowieka. Pan Bóg zwraca się z rozkazem posłuszeństwa do każdego człowieka. Wszystkich będzie rozliczał z posłuszeństwa. Wszystkich. Ale tylko nieliczni wybrani zostali do posłuszeństwa. Tylko nieliczni. Więc zbawienie i posłuszeństwo to dwie strony tego samego przymierza. Dwie strony tego samego przymierza. Zbawienie i posłuszeństwo. Jeżeli jestem zbawiony, to jestem posłuszny. Jeżeli jestem posłuszny, to jestem zbawiony. Jezus jest gwarantem mojego posłuszeństwa i mojego zbawienia. List do Rzymian, 6 rozdział, 17 werset. Rzymian 6, 17. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami, albo inaczej niewolnikami grzechu, dosłownie niewolnikami, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, albo inaczej staliście się posłuszni całym sercem tej nauce, której zostaliście przekazani. Zauważcie też te słowa. Zostaliśmy przekazani nauce. Staliśmy się posłuszni. Mówi Bogu niech będą dzięki. Kiedyś byliście niewolnikami grzechu. Teraz stajemy się niewolnikami Jego słowa. Jemu stajemy się posłuszni. To On w nas sprawił. Nie jestem w stanie wypracować swojego zbawienia. Nie jestem w stanie być posłuszny doskonale. Nawet zobaczcie, apostoł Paweł opowiada o swoim życiu. Mówi tak, jeżeli chodzi o zakon, wypełniłem go? Wypełniłem wszystko. Jeżeli chodzi o zakon, jestem sprawiedliwym człowiekiem. Młodzieniec, który przybiegł do Jezusa, Pan Jezus dyktuje, prawda? Mówi, takie przykazanie, takie przykazanie, takie przykazanie. Młodzieniec mówi, wszystkiego przestrzegałem od swojej młodości. Wszystkiego przestrzegałem. Czy Paweł albo ten młodzieniec z powodu swoich uczynków, z powodu swojej pobożności byli zbawieni? Nie! Nie! Nikt, żaden człowiek nie jest w stanie być doskonale posłuszny sam z siebie. Więc co zostaje? Takie trudne pytanie teraz. Czy to znaczy, że wszystko zostało za mnie zrobione? Że jestem skazany na posłuszeństwo i zbawienie? Albo jestem skazany na nieposłuszeństwo i zatracenie, potępienie? To jest bardzo ważne pytanie, bardzo dobre pytanie. A ja nie odpowiem na nie wprost, powiem tylko w taki sposób, jak Biblia mówi. Dziś, jeśli głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Bo tak odpowiada Pismo na to. Dzisiaj, jeśli słyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca. Nie udawaj, że kiedyś to będzie, że jakoś to będzie. Dzisiaj, jeśli głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. Tak odpowiada Pismo na tę kwestię. To jest za trudne dla nas, żeby to pojąć. Żeby to wszystko zrozumieć. Nie my jesteśmy tymi, którzy będą sądzili Boga i rozliczali Go, jak Ty mogłeś tak to przeznaczyć i tak to zrobić. To znaczy, co przeznaczyłeś mnie w tą albo w tamtą stronę. Nie. Dziś, jeśli Boży głos słyszysz, nie zatwardzaj Bożego serca. Ale co do nas, tych wybranych, Bóg mówi, związałem się z tobą przysięgą. Związałem się z tobą swoją przysięgą. I słowa swojego nie cofnę. I kiedy oddajemy Bogu siebie, swoje życie, obiecujemy też Jemu posłuszeństwo. Obiecujemy Mu posłuszeństwo. I to jest naturalne, to jest pragnienie nasze i to jest coś, w czym On nam pomaga. Mówi, nawet gdybyś się potknął, nawet jeżeli upadniesz, jesteś mój, nawet jeżeli upadniesz, jesteś mój, ja Cię podniosę. Ja Cię nie opuszczę. Nigdy Cię nie opuszczę. Wiesz o tym? Wiesz o tym, że nigdy Cię nie opuszczę? Tak Bóg mówi do swoich wybrańców. Mówi, chętnie Ci wybaczę. Wstań, idź, więcej nie grzesz. Jesteś moim sługą. I to piękno tego, prawdy tego wybrania jeszcze bardziej podkreślone jest w zakończeniu. W zakończeniu, kiedy mówi drugiego wersetu. Kiedy mówi, łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Na czym polega Ewangelia ateizmu? Ewangelia ateizmu mówi łaski bez. Łaski to ja nie potrzebuję. Łaski to ja nie potrzebuję. Ewangelia ateizmu mówi ziemia wszystko wyciągnie. Ziemia jest rozwiązaniem wszystkiego. Przyjdzie robaczek, zje i to jest koniec problemów, koniec wszystkich trosk, zmartwień i tak dalej. To jest cała Ewangelia. Piękna Ewangelia ateizmu, prawda? Wspaniałe przesłanie. Idziesz do ziemi, jest koniec wszystkiego. To jest ich nadzieja. Ale i do tego jeszcze trzeba dodać sobie, jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy oczywiście. A jak ktoś dzisiaj nie potrafi jeść, nie potrafi pić, nie potrafi się bawić, ups, trudno, może jednak przegłosujmy eutanazję albo coś w tym rodzaju, żeby szybciej mogli sobie pójść do tych robaczków tam. To jest cała Ewangelia ateizmu. Odwrotnie Boże dzieci, skąd bierze się ta mnogość łaski, tak jak tu jest powiedziane? Jeśli wam rozmnożą łaska i pokój. Skąd bierze się ta mnogość? Nie chodzi o to, żeby więcej grzeszyć. Po to, żeby otrzymać większą łaskę. Tak niektórzy myśleli, do tego wracam. Chodzi o świadomość. Chodzi o to wzrastanie w łasce. Chodzi o karmienie się łaską. Bo komu więcej przebaczono, ten co? Ten więcej miłuje. To Pan Jezus powiedział. Komu więcej przebaczono, ten więcej miłuje. Każdemu z nas przebaczono olbrzymią potwarz, olbrzymi grzech, straszne sprzeniewierzenie się Bogu, defraudację, straszny dług wobec Boga. Każdemu z nas przebaczono, ale nie każdy jest tego świadomy. Nie każdy jest tego świadomy. I na tym polega problem. Dlatego mówi, karmcie się łaską, wzrastajcie w łasce, bo im więcej wiesz, rozumiesz, ile Ci przebaczono, tym więcej miłujesz. I o to chodzi. I ta łaska idzie razem z pokojem. To nie jest tylko pozorny pokój. To jest pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Pokój, którego świat nie rozumie. Nie potrafi tego pojąć. Świat ma spokój. Ma spokój, kiedy płaca rachunki. Wszyscy w domu zdrowi. Tak. To wtedy spokój jest, prawda? Nauczyłem się na egzamin. Chyba wszystko odpowiedziałem. Mam spokój, tak? Jestem obkuty, wszystko będzie dobrze. To jest pokój pozorny. To jest pokój tego świata. Wielu ludzi według czegoś tego żyje, ale u mnie jest wszystko w porządku. To jest pokój tego świata. Ale to jest pokój warunkowy. Pokój Boży przewyższa wszelkie zrozumienie. Pokój Boży jest niezależny od tego, co się dzieje. Choćbym stracił zdrowie, choćbym stracił wszystko, co posiadam, choćbym stał się tutaj wychodźcą i rozproszonym gdzieś tam, tak? Choćbym cierpiał, choćbym przyjmował Ewangelię w bólu i w prześladowaniach, choćby mnie sąsiedzi wszyscy napadli z tego powodu, choćby, to jest Boży pokój, on mówi, jeszcze bardziej się pomnaża. I właśnie w takich momentach szczególnie się pomnaża. Więc co mam myśleć o wybraniu? Kończąc, chciałbym podkreślić to w 5 punktach. Co mam myśleć o tym Bożym wybraniu? Czy to jest taka zbyt trudna nauka, to jest taka gdzieś teologia, niech tam artykuły sobie piszą, czytają o tym, ale to mnie to za bardzo nie dotyczy. Ja wolę inny rodzaj kazań, inny rodzaj nauki. Kochani, ta nauka o wybraniu jest wielką, jak widać, jak to czytaliśmy, była wielką radością dla tych, którzy to słyszeli. My jesteśmy wybrańcami Bożymi. My jesteśmy tym, których Pan Bóg sobie upodobał. Nie ludzie tego świata, nie los jakiś, nie szczęście. Pan Bóg sobie nas upodobał. Pan Bóg nas sobie wybrał jako cennych, wspaniałych, których znajduje, tak jak to kobieta znajdowała ten pieniążek i cieszy się. Pan Bóg się cieszy. Znalazłem. tak jak ten pieniążek, tak jak te owce, tak jak ten syn marnotrawny, zawsze jest radość, kończy się wielką radością. Pan Bóg chce, żebyś wiedział, że On się cieszy i Ty masz się cieszyć z tego wybrania, ze swojego powołania. Więc po pierwsze, ta nauka, ktoś może powiedzieć, ale jak ktoś sobie, a jestem wybrany, to będzie taki dumny zaraz. Ale ta nauka właśnie najbardziej rozprawia się z dumą. Ona rzuca nas na kolana. No bo co ja mogłem zrobić? Jaki ja miałem wpływ na Boże postanowienie? Padam na kolana. Boże, dlaczego ja? Ja, najgorszy grzesznik? Ja, jak mówi Paweł, płód poroniony? Ostatni, najgorszy? A Ty nade mną się zlitowałeś. Ty mnie podniosłeś? Mnie wybrałeś? Po drugie, ta nauka właśnie wywyższa Boga. Właśnie ta nauka o wybraniu wywyższa Boga. Dlaczego? Dlatego, że w odwrotną stronę mamy nieustannie tendencję do porównywania się z innymi, do jakiegoś rachunku z Bogiem. Zobacz, już tyle zrobiłem. No już tyle, no wiem, no wczoraj coś tam nie poszło, ale i próbuję się rozliczać i próbuję przed innymi, przed Bogiem pokazać, ile ja to zrobiłem. Ta nauka eliminuje to zupełnie. Zupełnie. Nie od moich zasług zależy Boże wybranie. Dlatego mówi Psalm 115, pierwszy werset, mówi: nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę. Dla łaski swojej, dla wierności swojej. Pamiętam brata w zborze, który zawsze rozpoczynał modlitwę od tego. Dzieckiem byłem i pamiętam to. Jeszcze żyje sędziwy brat Słotwiński. Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę. Po trzecie, tylko z tej nauki przychodzi prawdziwa radość. Prawdziwa radość. Psalm 65, 5 werset mówi tak: szczęśliwy jest kto? Ten, kogo Ty wybierasz, kogo Ty przygarniasz. To jest prawdziwe szczęście. Nieszczęśliwy jest ten, który nie jest szczęśliwy ten, który jest wybrany przez świat, wybrany przez innych, bo jest urodziwy, bo jest bogaty, bo jest coś tam jeszcze. Nie. Szczęśliwy jest ten, którego Ty wybierasz i przygarniasz. Mieszka on w Twoich pałacach. Niech nas nasycą dobra Twojego domu, świętość Twojego przybytku. Dzisiaj możemy wyglądać jak nędzarze, jak ostatni z tego świata, jak śmieci, jak mówi apostoł Paweł. Jak śmieci, ale jest coś większego, jest coś lepszego. Kiedy powiedziano Abrahamowi o tej ziemi, Pan Bóg powiedział do niego, ile Abraham później tej ziemi zdobył? Wywalczył, wykupił, ile? Kupił grób dla siebie, wszystko. Zrozumiał podczas tej wędrówki o tej ziemi obiecanej, że to nie jest to, to nie o to chodziło. Zrozumiał, że chodziło o lepsze miejsce, o ojczyznę tam w górze. Dlatego miał tylko grób, żeby tylko był grób dla niego i dla Sary. I to wszystko. Zrozumiał, że jest inna ojczyzna. Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz. Mieszka w Twoich pałacach. Po czwarte, ta nauka jest strażnikiem naszych przywilejów. Znowu słyszymy, jak górnicy uprzejmie proszą o podwyżki, tak? Proszą? Co oni robią? Oni się domagają, oni krzyczą, oni protestują, prawda? Oni walczą o to, dawać nam, to się nam należy. To są nasze przywileje, obiecali. Oni walczą o to. Ta nauka jest naszym strażnikiem, strażnikiem naszych przywilejów. Efezjan 1,13, co czy 1,3, to jest te znane słowa. Mówi, w nim mamy co? Mamy wszelkie błogosławieństwo niebios. Masz Chrystusa, masz wszelkie błogosławieństwo niebios. Tak to już rozróżniałem kilka razy. Rozróżnijmy to. Są błogosławieństwa tego świata. Różne błogosławieństwa tego świata. I świat koniecznie chce nas obdarować. I ciągle my do wygrania, ile to jest? 30 milionów? Dobrze usłyszałem to dodatek? 30 milionów! Będziesz wybrańcem, jednym z 12 milionów, a nóż ci się trafi. I tak przez cały czas łudzi. I jak wielu ludzi w to wierzy! Wierzą w to, że oni mogą być tymi wybrańcami tego świata, mieć to błogosławieństwo świata, pieniądze, co jeszcze tam, nie wiem. Nie, w Jezusie jest wszelkie błogosławieństwo niebios. Czy wybierasz to, tak jak Abraham? 1 Piotra 2,9 mówi, ale wy jesteście rodem jakim? Rodem wybranym. Wy jesteście królewskim kapłaństwem. Wy jesteście narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty, zalety tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy jesteście wybrańcami. I po piąte, ostatnia rzecz, mówi tak, nie, jeszcze jest szósta, jeszcze szósta, ostatnia rzecz. Mówi tak, często, dlaczego unikamy tej nauki o wybraniu? Ach, nie wiem jak to będzie, nie wiem jak to jest, nie, ja tego nie rozumiem, uciekamy od tego. Ale obawiamy się czegoś takiego, że ktoś może tego nadużywać. Ktoś może tego nadużywać, że ktoś to będzie lekceważył. Że to będzie dla niego takie, spowszednieje mu to. Że będzie myślał, a skoro Pan Bóg jestem wybrańcem, to mogę robić co chcę na przykład. Ale zobaczcie, żadna inna nauka nie promuje tak właśnie świętości. Tego Bożego charakteru. Czystości. List do Kolosan, chociażby. Kolosan 3:12. Mówi tak, przyobleczcie się jako kto? Jako wybrani Boży. Skoro jesteście Bożymi wybrańcami, ubierzcie na siebie tę piękną szatę królewską. Jako kto? Jako święci, umiłowani. I teraz jak macie żyć? Serdeczne współczucie, w dobroć, w pokorę, łagodność, cierpliwość. Znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad wszystko przeobleczcie się w miłość, która spłynie o doskonałości. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Jak mówi do wybrańców? Spokojnie, słuchajcie, jesteście wybrani, możecie, róbcie co chcecie i tak macie miejscówki już zaklepane. Nie. Mówi, skoro jesteście wybrani, to ubierzcie się odpowiednio. Wyglądajcie odpowiednio. Jeżeli jest rzeczywiście w moim życiu, i z drugą stroną też odczytujmy to. Zobaczcie, jeszcze raz to przypomnę. Bóg często kieruje do nas napomnienie. Do wszystkich ludzi. Ale tylko do Bożych ludzi to napomnienie ma sens. Tylko Boży ludzie na to odpowiadają. Bezbożny człowiek przeczyta to i uzna tylko, och, muszę się jeszcze więcej postarać, spróbuję i tak mu nie wychodzi, zostawia to. Unika tej kwestii. Boży człowiek przyjmie to napomnienie. Wybrany człowiek przyjmie to napomnienie. I on rzeczywiście oblecze się w tą świętość, miłość, serdeczne współczucie, bo wie, że Bóg daje mu tą siłę. Bóg daje mu taką możliwość. I ostatnia, szósta rzecz. Teraz już jest ostatnia. Jak zmobilizować dziecko do nauki? Zacznę od tego. Jak zmobilizować dziecko do nauki? Do wysiłku? Do pracy? Straszyć czy umacniać? Straszyć czy umacniać? Ja, ty nie zdasz, zobaczysz, nie zdasz, zobaczysz, będziesz później płakał i tak dalej. A może lepiej mówić w drugą stronę. Uda ci się, na pewno ci się uda, dzielny jesteś. Która lepsza wersja? Mam wrażenie, że u nas bardzo lubimy, o wiele bardziej lubimy tą pierwszą wersję, czyli straszyć. Straszyć, straszyć, straszyć. Jesteś do niczego, na pewno ci się nie uda, zobaczysz, będziesz gdzieś tam w Biedronce pracował i tak dalej, tak? Ulicę zamiatał i co tylko. Tak? Lubimy straszyć. Owszem, no trzeba upominać dzieci. Trzeba upominać dzieci, nieposłuszne dzieci, ostrzegamy, że spotka je kara i to trzeba mówić. Ja nie mówię o tym, że tylko cacy, cacy po główce. Posłuszne dzieci, zobaczcie, a co się, jak jest z posłusznymi dziećmi? Czy trzeba je straszyć karą? Jeżeli dziecko jest posłuszne, potrzebuje w dalszym ciągu napomnienia, ale nie muszę straszyć go karami. No, nie ma sensu w ogóle straszenie karą. Patrzę tutaj. Mam takie niektóre dzieci, którym nie ma sensu właściwie straszyć karą. Bo wystarczy, że powiem, spojrzę i ono i tak zrobi to, co trzeba zrobić. Także o to chodzi, żeby dziecko było posłuszne. Że posłuszeństwa musimy uczyć. Ale tak jak powiedziałem, edukacja to nie tylko jest nabijanie głowy wiedzą, ale uczenie też właśnie dyscypliny. I tu jest, to jest taka próba wypośrodkowania między tym kijem i marchewką. Musimy znaleźć ten złoty środek między kijem i marchewką. Czy Boże dziecko potrzebuje dyscypliny? Oczywiście, że potrzebuje dyscypliny. Dlatego do Bożego dziecka jest skierowane napomnienie. Jest do nas skierowane to słowo. Te wszystkie listy do nas się odnoszą. Ale co mówi Pan Bóg do nas? Mówi, ja jestem z Tobą. Ja jestem z Tobą zawsze. Mówi, dasz radę, bo jestem z Tobą. Pomogę Ci. Wesprę Ciebie. Dasz radę. Nawet jeżeli byś upadł, nawet jeżeli będę musiał dać Ci klapsa. Jestem z Tobą. Nie opuszczę Cię. Pomogę Ci. Zwyciężysz, bo ja zwyciężyłem. Zwyciężysz, bo ja zwyciężyłem. Zobaczcie, to wypływa z tej nauki o wybraniu. I to jest cudowna nowina również dla nas. Możemy tym być pokrzepieni, zachęceni, umotywowani do tego, żeby, jak to Paweł mówi, śmiało postępujemy. Nie musimy się bać ludzi, ich opinii i tego, co się z nami stanie. Moje życie jest w ręku Bożym. Jemu ufam. Jana 6,39, ostatni werset, którym chcę zakończyć, mówi: a to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. Mówi Pan Jezus, nawet nie mówi: ja spróbuję, ja bardzo się staram, żeby nic nie stracić. Nie, mówi: to jest wola tego, który mnie posłał, wola Ojca, abym z tego wszystkiego, co mi dał. Pan Jezus wybiera, ale to Ojciec mu dał. Pan Jezus mówi: ja was wybrałem, ale Ojciec mu dał. I ci, którzy są wybrani, co? Słuchają. Owce głosu Jego słuchają. Idą. Są posłuszni. I mówi: nic nie stracę. Nic z tego nie stracę. Nic z tego nie stracę. To jest naprawdę wspaniała nowina. To jest cudowna wieść dla tych, którzy są wybrani, którzy są powołani do takiego słowa. Myślę, że te słowa powinny w nas wzbudzić taki entuzjazm radości. Dlatego chciałbym was zaprosić teraz. Wyraźmy to przed Bogiem. Wyraźmy. Przed Bogiem, przed aniołami, jak czytaliśmy, przed zgromadzeniem świętych, którzy są tutaj i tych, którzy są tam. Wyraźmy to. Oddajmy Bogu chwałę. Niech nasza modlitwa będzie świadectwem tego, kim Bóg dla nas jest. I nie bójmy się podejmowania trudnych kroków, które będą wyrazem naszego dzieciństwa, naszego powołania w Chrystusie Jezusie, naszego wybrania w Chrystusie Jezusie. Powstańmy do modlitwy.